Ta wystawa nazywa się Drogi do Niepodległości, a niżej, poniżej w dużym audytorium jest wystawa, która przyszła do nas z IPN-u, zatytułowana Ojcowie Niepodległości. I ona jest po prawej stronie, jak pójdziemy na salę, tam gdzie będzie kolacja, po prawej stronie są oświetlone plansze. Teraz chciałabym oddać głos panu doktorowi Brudnickiemu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo mi miło jest gościć w tym klubie, w tej sali pana ambasadora, panią konsul, panią poseł, pana posła i państwa wszystkich razem. Przepraszam, że już nie wymieniam wszystkich z imienia i nazwiska, ale po prostu mi odebrało głos po prowadzeniu zjazdu. Parę słów na temat tej wystawy. Oczywiście inicjatywa wyszła od Prezydium Rady Naczelnej i wydawało mi się początkowo, że będę miał tak zwanego gotowca, bo pod tym samym tytułem była wystawa zaprojektowana przez Muzeum Historii Polski na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale z jakichś powodów ministerstwo przestało interesować się dystrybucją tej wystawy. Kiedy się zwróciłem do Muzeum Historii Polski, oni powiedzieli, że nie mogą tej wystawy udostępnić, nowej nie mogą zaprojektować, bo nie mają środków budżetowych. W międzyczasie też pisałem do Instytutu Pamięci Narodowej, czy oni mają jakąś podobną wystawę. No i zanim otrzymałem odpowiedź w sprawie wystawy Ojcowie Niepodległości, myślę sobie, trudno, trzeba zakasać rękawy i przygotować nową wystawę Drogi do Niepodległości. Zawsze jest jeden wielki problem dla osoby takiej jak ja, która jest pozbawiona talentów artystycznych, żeby znaleźć kogoś, kto by mógł to porządnie zrobić. Więc taką osobą jest Witek Skonieczny. Wspaniały artysta, wspaniały grafik, z dużym wyczuciem po prostu tego, co nazywamy wielką sztuką. I zwróciłem się do Witka. No Witek, nie wiedziałem, jakie są jego możliwości, jeżeli chodzi o tak zwane komputerowe zdolności. Dopiero potem się okazało, że nie jest to, że Witek woli po prostu pracować pędzlem, biurkiem, jakimkolwiek innym narzędziem niż komputerem. Ale jednak Witek zaprojektował fantastycznie ten podkład, tło do tej wystawy i część internictwa. Jak to też bardzo ładnie zaprojektował te logo na uroczystości. I na tej bazie ja mogę potem pracować jeszcze nad pozostałymi rzeczami, głównie nad tekstem. Wydaje się, proszę Państwa, że opis można zrobić tak szybko, że to prosto, a to tak nie wygląda, bo człowiek jak pracuje nad tekstem, to wchodzi coraz głębiej w tą wiedzę historyczną i coraz więcej by chciał napisać, przekazać. A wystawy są takim medium, gdzie trzeba to wszystko skrócić, ile się da, ile można. Z drugiej strony nie można za dużo skrócić, bo trzeba pewne zjawiska wytłumaczyć, dlaczego się zdarzyło tak czy inaczej. Oczywiście mogłem się ograniczyć do, powiedzmy, tej drogi do niepodległości od czasu tam początku XX stulecia. Ale dla obcokrajowców, dla Australijczyków, trzeba najpierw wyjaśnić, jak Polska straciła tą niepodległość. Dlatego pozwoliłem sobie najpierw przedstawić problem rozbiorów i jak doszło do tych rozbiorów. I podkreśliłem przede wszystkim jedną rzecz, że to nie anarchia była przyczyną rozbiorów Polski. To jest ideologia, którą zaborcy narzucili światu. Bogactwo Rzeczpospolitej. To była przyczyna, że Polska została rozebrana przez po prostu zachłannych sąsiadów. Polska była tak bogatym krajem, tak różnorodnym, o tak dużych swobodach, ta pierwsza Rzeczpospolita. Dla Państwa przykładu podam. Jeżeli arystokracja w Anglii, powiedzmy w XVII wieku, stanowiła około 5% społeczeństwa, we Francji jakieś 6%, to w Polsce 16%. Powiedzmy, mówię o szlachcie, przepraszam. to znaczy, że 16% społeczeństwa miało pełne prawa polityczne. To była już duża grupa, jak na tamte czasy w ogóle w stosunkach światowych. Jeżeli Państwo dodadzą do tego jeszcze swobody polityczne i ekonomiczne społeczności żydowskiej na terenie Rzeczpospolitej, to jest dalsza grupa o dużych swobodach. Jeżeli Państwo dodadzą do tego jeszcze możliwość opuszczenia pana przez chłopa, jaka istniała w Rzeczpospolitej, kiedy chłop mógł zmienić pana, kiedy chciał praktycznie, w Rosji tylko raz do roku na Świętego Jerzego. To też o czym świadczy. Ta mobilność po prostu tego społeczeństwa w tamtych czasach. Po prostu Polska w XVII wieku to była odpowiednikiem Stanów Zjednoczonych w pewnym rodzaju, w wymiarze tej różnorodności etnicznej, kulturowej i swobód religijnych i politycznych różnego szczebla. Oczywiście w danym kontekście, bo muszą się Państwo pamiętać, że to był czas jeszcze ciągle feudalizmu, monarchii różnego typu na całym świecie. I mimo wszystko tych warunków Polska była bardzo bogatym krajem. Głównie słynęła z eksportu zboża do zachodniej Europy. I w momencie, kiedy się zmieniły trasy transportu zboża, kiedy zaczęto transportować je przez Petersburg, kiedy zaczęto drewno transportować polskie nie bezpośrednio przez Gdańsk, tylko przez właśnie przez Rosję, to już zaczynało troszeczkę ten balans ekonomiczny w Polsce się kruszyć, ale w dalszym ciągu to był kraj bogaty. I to nic dziwnego, że proszę Państwa, Szwedzi wywozili rzeźby, wszystko co się dało z Polski. Po prostu Szwecja była biedna w tym sensie artykułów zbytku i tym podobne. I to już Szwedzi planowali rozwój. To właśnie w okresie potopu. Potem te nasze nieszczęścia, powstania kozackie i inne osłabiały ten organizm Rzeczpospolitej. Ale w końcu no, skończyło się tym, czym się skończyło po wielu czasach. Tutaj Państwu podam, że po drugim rozbiorze Polski był duży kryzys ekonomiczny w Polsce. Wtedy 6 czy 8 domów tak zwanych bankowych, czy powiedzmy współczesnych korporacji bankowych, zbankrutowały. Właśnie skutek destabilizacji politycznej Polski. Potem przedstawiam Państwu tutaj historię, jak to próbowaliśmy tą wolność odzyskać w różnych sojuszach. Najpierw oczywiście z Francją napoleońską, potem próbowaliśmy sami w 1830-31 roku. Później wielka emigracja, która różne próby też czyniła, mniej skuteczne, łącznie powiedzmy z ruchem lat 40. XIX stulecia, który ogarnął potem całą Europę pod nazwą Wiosny Ludu. Potem tragiczne powstanie styczniowe, które o tyle było ważne, że nastąpiła przemiana świadomości tych warstw rządzących w Polsce, albo powiedzmy warstw uprzywilejowanych, gdzie doceniono element po prostu chłopstwa jako ważnego czynnika w jakiejkolwiek walce o niepodległość. Oczywiście powstanie styczniowe było źle przygotowane, wybuchło nagle, była to totalna improwizacja i nie było szansy na to, żeby ono wygrało po prostu z tą potężną, w dalszym ciągu zorganizowaną Rosją, mimo że nieco wcześniej była ona pokonana w wojnie krymskiej przez koalicję głównie francusko-brytyjską. I potem, proszę Państwa, następuje pewnego rodzaju tendencja przemyślenia narodowego, jak się zachować, czy jak budować bogactwo narodu, jak próbować odzyskać niepodległość w istniejących warunkach politycznych. Najważniejszą rzeczą oczywiście było przekazanie idei Polski jako po prostu tego czynnika stabilizacji europejskiej dla elit politycznych świata zachodniego. Stąd niesamowicie rozległa akcja dyplomatyczna księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i jego następców. My nie doceniamy, jak to było ważne. to było tego stopnia, proszę Państwa, ważne, że to polska arystokracja w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, pierwszy konsulat w Nowym Jorku, to znaczy właśnie to jedyny do dzisiaj budynek, to właśnie polskie rodziny arystokratyczne ufundowały dla Rzeczpospolitej. Czyli ta arystokracja miała duży wpływ poprzez różne personalne konekcje na trzymanie polskiej sprawy żywej wśród elit politycznych Zachodu. Oczywiście pod koniec, na przełomie tego XIX-XX wieku w polskim społeczeństwie były jakby dwie koncepcje. Jedna, odzyskajmy niepodległość w sposób zbrojny, druga w sposób pokojowy, ewolucyjny i tak dalej. Zasadniczo kojarzymy tą pierwszą koncepcję z Józefem Piłsudskim, tą drugą z Romanem Dmowskim, jako takimi, powiedzmy, głównymi postaciami historycznymi. Oczywiście możemy się spierać, która z tych idei była skuteczna bardziej, która mniej. Przy całej koncepcji Piłsudskiego, który był związany z ruchem socjalistycznym i gdzie jego frakcja w 1905 roku w czasie tej rewolucji brała udział w akcjach zbrojnych, głównie żeby zdobyć broń, zdobyć pieniądze, środki na działania konspiracyjne, z myślą budowy w jakiejś konspiracyjnej w tamtym czasie Armii Polskiej. I druga strona, Dmowski, który był przeciwny akcjom strajkowym, akcjom zbrojnym, który uważał, że trzeba raczej dogadywać się z władzami carskimi, żeby przynajmniej uzyskać jakąś odbudowę autonomii Królestwa Polskiego i tak dalej. I potem następuje niesamowita rzecz. Wybucha Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa, gdzie zwolennicy obu koncepcji na początku są w dwóch różnych obozach. Piłsudski postawił na początkowo na orientację austro-węgierską z tego powodu, że ludzie, którzy żyli pod zaborem austriackim, mieli najwięcej swobód samorządowych, administracyjnych, kulturowych, oświatowych i tak dalej. To właśnie stamtąd, z tej Galicji biednej, wyszły największe kadry nauczycielskie dla później odrodzonej Rzeczpospolitej. Oczywiście Piłsudski musiał iść na niezbyt sympatyczne kompromisy polityczne. Na przykład, kiedy w czasie wojny japońsko-rosyjskiej kontaktował się z Japończykami, to co chciał? Pieniądze, broń i gwarantował, że będzie sabotażował wojska rosyjskie w Królestwie Polskim. Dmowski, który w tym czasie też się znalazł w Tokio, oczywiście powiedział, że Japończycy absolutnie na to nie szli. A Japończycy myśleli sobie takie kompromisowe rozwiązanie. Trochę pieniędzy, trochę broni, a niech coś tam się dzieje. Ale co obaj politycy wywalczyli w tamtym czasie? Lepsze traktowanie jeńców polskich armii rosyjskiej, którzy byli w osobnych obozach, bo nie wiadomo, co się dalej zdarzy. Potem to samo było właśnie w armii austro-węgierskiej, że tam stworzono podstawy poprzez głównie rozmowy z wywiadem austriackim, że stworzone zostaną polskie formacje z polskimi orłami, z polskimi komendami, z polskimi mundurami, jako armia sojusznicza państw centralnych. Oczywiście te kompromisy miały swoje granice. I w 1917 roku one się objawiły tym, że duża część legionów polskich odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec i cesarzowi Austro-Węgier. I proszę Państwa, w tym momencie praktycznie Piłsudski i jego żołnierze, ci, którzy odmówili przysięgi, jakby przeszli na stronę koalicji Ententy i znaleźli się faktycznie w tym samym obozie, co był Dmowski. Bo Dmowski od razu, od samego początku postawił na koncepcję rosyjską, a potem, kiedy Rosja zaczęła się kruszyć i kiedy Rosja po prostu postulaty polityczne Dmowskiego i nie tylko zignorowała, to postawił na Francję. I dlatego znalazł się ze swoim Komitetem Narodowym najpierw w Szwajcarii, potem we Francji. I tutaj, co jest fenomenalne w tym wszystkim, że Polacy, obojętnie gdzie się znaleźli, obojętnie z którymi koalicjantami współpracowali, myśleli o najważniejszej rzeczy, o niepodległej Polsce. I te działania zaskutkowały fantastycznie, bo nawet ci, którzy złożyli przysięgę, sformowali tak zwaną polską siłę zbrojną, czyli Polnische Wehrmacht, proszę Państwa, oni dali podstawy dla nowocześnie sformowanego Wojska Polskiego w 18 roku. Druga rzecz, nawet ci ludzie, politycy, którzy utworzyli w 16 roku Radę Regencyjną, Radę Stanu i tak dalej, oni stworzyli warunki do nowoczesnej administracji państwowej. Praktycznie w 18 roku, kiedy już ogłoszono tą niepodległość, były polskie urzędy na terenie całego Królestwa Polskiego. To było bardzo ważne, dlatego że w oparciu o te urzędy, w oparciu o te komisje rekrutacyjne, można było szybko zbudować Wojsko Polskie, które mogło walczyć o granice z różnymi sąsiadami, czy to z Ukraińcami, czy z Czechami, czy z Litwinami, czy z bolszewikami w końcu. I to było ważne. Ważne też było to, co robił Dmowski ze swoim komitetem, który walczył przede wszystkim u aliantów o uznanie przyszłych granic Polski. Ja to rzeczywiście w tych opisach przedstawiłem, jak to trwało, że na przykład mieliśmy duże poparcie u Francuzów. Marszałek Foch chciał nam dać, jeżeli by tylko Brytyjczycy się zgodzili, Polskę w granicach przedrozbiorowych. Oczywiście Brytyjczycy nie byli tym zainteresowani, ciągle liczyli na Białą Rosję, żeby dać po prostu Polsce granice z Rosją, tak jak przebiegały mniej więcej granice Królestwa Polskiego. Także to wszystko staram się tutaj Państwu tak w skrócie telegraficznym bardzo przedstawić i to jest na tych planszach to wszystko przedstawione, niektóre zmiany Państwo zobaczą granic, jak to się wszystko kształtowało, jak godło narodowe też nasze było prezentowane w czasach przedrozbiorowych, w czasie Księstwa Warszawskiego, czy później Królestwa Polskiego, potem powstaniu styczniowym. To są może symboliczne elementy, ale te elementy mają bardzo dużą filozofię polityczną, jeżeli Państwo się przyjrzą temu, w szczególności 863 rok. Te trzy godła w jednym, a więc Orzeł Polski, Pogoń, Archanioł Michał. To wszystko świadczy o pewnej koncepcji, że chcieliśmy odbudować Polskę nowoczesną, tolerancyjną, ale bardziej może w formacji federacyjnej. Jakkolwiek Dmowski uważał, że Polska powinna być monolityczna i dlatego on przyjął koncepcję inkorporacyjną, że okej, jeżeli zajmiemy tę ziemię, gdzie Polacy stanowią przewagę, to mniejszości powinniśmy po prostu spolonizować. W przypadku Piłsudskiego, który był bardziej zwolennikiem koncepcji federacyjnej, stworzmy państwa, które będą forum dzielącym nas między sowiecką Rosją i będą z nami współdziałać. Oczywiście ta jedna i druga koncepcja przegrała w tamtym czasie. Inkorporacyjna natknęła się na nacjonalizmy innych narodowości. Federacyjna z kolei nie znalazła się zrozumienia przede wszystkim u Litwinów. Koncept Litwy w pojęciu Piłsudskiego, tak jak on widział, zanim nastąpił ten podział Litwy na polską i litewską, to było zrobienie po prostu systemu kantonalnego podobnego do szwajcarskiego. Niestety Litwini to odrzucili. Przepraszam, że rozgadałem się. Oddaję z powrotem głos dla Małgosi.
Dziękuję bardzo, Tyszkowie, za takie. Za wiedzę, za przekazanie nam tego, za w ogóle realizację tej wystawy. Bardzo jestem wdzięczni. Teraz chciałabym poprosić o zabranie głosu panią poseł Gosiewską.
Dziękuję. Wprawdzie przygotowałam sobie wystąpienie, ale po tak wspaniałym wprowadzeniu pana doktora myślę, że pozostaje mi tylko podziękować państwu za możliwość uczestniczenia w otwarciu tej wystawy, tej wielkiej nauki historii. Mam nadzieję, że pójdzie dalej, że nie ograniczy się tylko i wyłącznie do przypomnienia naszej pięknej historii w naszym polskim środowisku, ale że tę historię będziemy dumnie pokazywać dalej, bo mamy czym się szczycić. Bo tej wolności, niepodległości nikt nam nie darował. Myśmy musieli ją wywalczyć. Wywalczyć w powstaniach, w konspiracji. I pamiętajmy, iż druga Rzeczpospolita może miała pewne wady, jednak budowana była z trzech zaborów. To nie było łatwe. Trzeba było scalić trzy zabory w jeden organizm, prawny, administracyjny, stworzyć wojsko. Ale ta druga Rzeczpospolita zbudowała coś jeszcze, coś równie ważnego. Poczucie wspólnoty narodowej, przywiązanie do najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zbudowała coś, co pozwoliło nam dalej chronić niepodległość i walczyć o nią i ginąć za nią. To właśnie młode pokolenie wychowane na tych zasadach w II Rzeczpospolitej potem zbudowało to wielkie państwo podziemne w czasie II wojny światowej. To właśnie ci młodzi ludzie walczyli w Powstaniu Warszawskim tak dzielnie w mieście, w którym pracuję, w którym żyję, któremu służę, a które każdy fragment tego miasta jest miejscem, gdzie płynęła polska krew. Krew bohaterów, ale właśnie młodych ludzi, którzy wychowani byli na II Rzeczpospolitej. Potem kolejne pokolenia, którym przyszło żyć w kraju, który nazywał się Polska, ale niepodległy nie był. Był w pełni zależny i wrogi nam, Polakom. I te kolejne pokolenia, którym przyszło walczyć znowu o niepodległość Polski, żyły i czerpały siłę z tych pokoleń, między innymi Powstania Warszawskiego, Powstańców Warszawskich, tak ja byłam wychowywana bynajmniej. I to budowało moje pojęcie patriotyzmu i jak wiem, mojego również pokolenia. To dawało nam siłę, to sprawiło, że znowu potrafiliśmy się zjednoczyć, przeciwstawić i wygrać. I pamiętajmy, że właśnie w tej jedności jest największa siła. Że tak jak Piłsudski i Dmowski bardzo różnili się w poglądach politycznych, spojrzeniu, my też możemy się różnić, ale tak jak dla nich, tak i dla nas powinna być zawsze najważniejsza, najjaśniejsza Rzeczpospolita. Dziękuję.